chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Cezary Krzysztopa. Witam cię.
Witam.
Cezary Krzysztopa, rysownik satyryczny, publicysta, a tak poza tym to stary pankowiec spod białoruskiej granicy. Co najważniejsze, sąsiad Zenka Martyniuka, a dzisiaj zastępca redaktora naczelnego tygodnika Solidarność. O sąsiedzie Zenku Martyniuku porozmawiamy, bo to zrobi oglądalność naszego odcinka. Droga od pankowca do kogoś, kto jest dzisiaj w świecie niepodległościowym, konserwatywnym. Ileś takich przykładów już opisywaliśmy w wywiadzie z chuliganem. Jak to z tobą było?
No było to tak, że wtedy, kiedy ja miałem naście lat i szukaliśmy swoich metod na zaistnienie w świecie, szukaliśmy swojej metody na bunt, kwestionowaliśmy różnego rodzaju autorytety. Potem się okazało, że ten błąd, jak pewnie i ty wiesz, i wielu przechodzących podobną drogę, został trochę ukradziony. Bo w czasach, kiedy ja, powiedzmy, że czułem się pankiem, czy obracałem się w tak zwanym środowisku, Jerzy Owsiak był swego rodzaju ciałem obcym, można powiedzieć bardzo oględnie. No, ci, którzy poszli w kierunku Owsiaka, ci, czy te kapele, które zaczynały grać dla Owsiaka, były uważane za zdrajców, żeby nie powiedzieć grubym słowem. A potem nagle się okazało, że istotą i całym tym mainstreamem tego ruchu jest właśnie to, co się kręci wokół Owsiaka, więc no, trudno nie było jakieś rozczarowanie. Później zająłem się różnymi rzeczami, które były mi potrzebne do życia, typu kończenie studiów i tak dalej, a później się okazało, że te metody takiej kwestionowania autorytetów czy kwestionowania światopoglądu, które usiłuje się mi się narzucić, są wygodnymi narzędziami do tego, żeby zakwestionować już zupełnie inny świat, już wtedy zbudowany przy pomocy Jerzego Owsiaka.
A my zacznijmy od początku. Michałowo przy
pozdrawiam
granicy,
przy okazji, jeżeli ktoś...
przy granicy białoruskiej z Białorusią, Podlasie, trzech pankowców tam jest, wśród nich ty, trzy kioski, które opisujesz jako takie granice waszego świata. Jak to wtedy było?
Masz o tyle rację, że rzeczywiście panków było przynajmniej, powiedzmy, gdzieś tam w okolicach mniej więcej mojego wieku trzech. Nie wiem, czy nie pogniewają się na mnie, jeżeli nie użyję ich nazwisk, ale to był Rafał Sokołowski, przy okazji pozdrawiam, i Tomek Zalewski, którzy byli trochę ode mnie starsi i wprowadzali mnie trochę w taki świat. Może najbardziej Rafał Sokołowski, świetny gość i tak dalej. I to rzeczywiście było dosyć wąskie i małe środowisko, aczkolwiek środowisko młodych ludzi, którzy powiedzmy jakoś tam kontestowali rzeczywistość, było znacznie szersze, tylko po prostu różnie się tam identyfikowało, a pośród nas łaził też jeden nawet skin, wprawdzie taki nieduży i trochę niegroźny, natomiast bardzo sympatyczny.
Właśnie chciałem się zapytać, czy była jakaś silna załoga skinowska, która was tam biła wtedy?
Nie była. No to po to, żeby mieć kłopoty ze skinami, to musieliśmy jechać do Białegostoku.
Jaki to był świat wtedy w tym miasteczku?
Wtedy to była wieś jeszcze. Teraz jest miasteczkiem, ale wtedy była wieś. Natomiast świat był bardzo specyficzny, aczkolwiek muszę powiedzieć, że za nim bardzo tęsknię, ponieważ jego właściwości niepowtarzalne, podejrzewam, że jak wielu innych podobnych albo mniej podobnych światów, jakoś tam mnie ukształtowały, ale też no, to są wręcz nie do powtórzenia, nie do opisania. Jeżeli komuś opowiadałem historie, które się tam odbywały, to wielu ludzi mi wręcz nie wierzyło. Ja pamiętam taką historię właśnie z dwoma kumplami, żeśmy coś takiego wymyślili. gdzie w takiej dosyć szarej rzeczywistości, gdzie nasz świat właśnie zamykał się między trzema kioskami i niekończącymi się wędrówkami między tymi trzema kioskami, wpadliśmy kiedyś na pomysł, żeby kupić, nie wiem, tam z 50 baloników, nie? I w czasach, w których no, kolorowe gazety w zasadzie nawet nie były kolorowe, bo tak długo leżały w kiosku, że już zupełnie zszarzały, tych 50 baloników, które nadmuchaliśmy w takie wielkie grono i wyszliśmy z tym na ulicę, i nie spodziewaliśmy się, że to wywoła jakieś szczególne poruszenie, ale ten korowód dzieciaków, który zaczął za nami iść i poruszenie, które wywołało te 50 balonów, powiem szczerze, że zapamiętam do końca życia. A pomysły, na które ludzie wpadali, równie, znaczy głównie dlatego, tak mi się wydaje, że nie mieli wszystkiego wyłożonego na tacy, tak jak się dzisiaj odbywa, ale po to, żeby przeżyć coś ciekawego, musieli mieć po prostu ciekawy pomysł, sprawiały, że później ci ludzie wyrastali, albo nawet już wtedy, niekoniecznie wyrastali, wtedy byli ludźmi bardzo kreatywnymi, barwnymi i ciekawymi.
Opowieści podlaskie polecamy, a teraz Krzysztopa sprząta gnój, zobaczmy. No i to jest hak na ciebie, wrzuciłeś taki filmik, jak sprzątasz gnój u siebie tam w Michałowie.
A to nie w Michałowie, to jest w Karpowiczach, u mojego kuzyna w okolicach Suchowoli, skąd pochodzi mój ojciec. Mój ojciec zresztą uczył się w tej samej szkole, nie wiem, chyba nie w tej samej klasie, ale jakoś w równoległy do klasy ojca Popiełuszki. I tam, no, jak przyjeżdżałem, no to tam oprócz tego, że dostawałem obiad i świetną zabawę, no to trzeba było się brać do roboty, więc zapewnili mnie do wywożenia gnoju. Nie jest to dla mnie nic nadzwyczajnego. Szczerze mówiąc, za każdym razem, jak ktoś wrzuca mi tutaj z jakimś takim przekonaniem o tym, że straszną krzywdę mi zrobił, że przykrość mi sprawi, no przecież ja sam wrzuciłem ten filmik, mnie on bardzo bawi, bardzo proszę, jeżeli ktoś ma ochotę go dystrybuować dalej, to polecam.
Jakie wartości i niosła za sobą praca w małych miejscowościach, praca na wsi. Dzisiaj wieś głosuje inaczej, małe miasteczka i średnie miasteczka podobnie do wsi, wielkie miasta, gdzie wszyscy jesteśmy anonimowi, inaczej. Jak to twoim zdaniem działa?
Ja doceniłem Podlasie dopiero jak z niego wyjechałem, znaczy doceniłem, no ja kochałem Podlasie i wtedy, tylko że zrozumiałem, czym jest Podlasie wtedy, kiedy z niego wyjechałem. Ponieważ okazało się, że w innych miejscach jest inaczej niż na Podlasiu, a to na przykład tak, że ludzie nie są tak przywiązani do miejsca, w którym mieszkają. Albo na przykład, że nie interesują ich specjalnie inni ludzie, że społeczeństwo jest trochę bardziej zatomizowane. Ja też w opowieściach podlaskich piszę o czymś, co nazywam takim hiperczłowieczeństwem, co na Podlasiu niestety w wyniku emigracji, takiej dyfuzji z wielkimi miastami i tak dalej, też już niestety zanika, ale ciągle jeszcze jest coś takiego, że z całym szacunkiem do Warszawy, którą pokochałem wtedy, kiedy zobaczyłem, jak Warszawa staje 1 sierpnia, to jednak jak przechodzę przez ulicę w Warszawie, to mam wrażenie, że tłum z drugiej strony usiłuje mnie wdeptać w ziemię. A na Podlasiu, nawet w Białymstoku, też w wielkim mieście, człowiek się do mnie uśmiechnie, nawet jeżeli go nie znam, ze mną zagada, porozmawia, a jeżeli komuś się coś stanie, to jest iluś ludzi gotowych do pomocy. Ja pamiętam kiedyś w Bielsku Podlaskim, akurat jechałem do dziadka, który mieszkał pod Ciechanowcem, nie wiem, czy zgubiłem pieniądze, czy mi ktoś ukradł te pieniądze, no i nie miałem pieniędzy, żeby dalej jechać. A obok siedzieli chłopcy, którzy pili sobie wino. No i podszedłem do nich, powiedziałem, jaki mam problem. To nie tylko mi postawili ten bilet, ale jeszcze chyba całą noc z nimi siedziałem i te wina piłem. No to jeżeli komuś się, nie wiem, samochód zepsuje w ciemnym lesie, akurat jest chata jakaś obok, to całkiem niewykluczone, że przez 3 dni nie będzie z tej chaty wychodził, nie? Albo jak jeździliśmy, mieliśmy praktyki w Boćkach wtedy, kiedy studiowałem architekturę i mieliśmy tam praktyki polegające na inwentaryzacji miejscowych gospodarstw rolnych, no to podzieliliśmy się, nie mając świadomości tego, że tak to zaskutkuje, ale bardzo często tak, że robiliśmy to parami, że chłopak chodził, mierzył, a dziewczyna siedziała w takiej szkole, w której byliśmy zakwaterowani i to kreśliła. Tylko efekt był tego taki, że można było dziennie maksymalnie, nie wiem, 1-2 gospodarstwa zinwentaryzować, ponieważ z żadnego gospodarstwa nie można było wyjść trzeźwym. A był taki aparat, który wszedł, chyba do sołtysa poszedł, to tam właściwie jak wszedł na początku praktyk, to nie wiadomo było, co się z nim stało na końcu. Więc takie jest Podlasie. Mam nadzieję, że takie jeszcze będzie długo, aczkolwiek, tak jak mówię, no sporo się niestety zmienia. Metoda na życie i sposób na
wiesz to, bo to jest ciekawe, bo zapewne Pankowiec na tle Michałowa był taką ciekawostką, troszkę postrzeganą, nie wiem, jak jakieś zwierzę w zoo, coś takiego, no bo na tym to trochę polegało, a z drugiej strony ktoś, kto od tej ojkofobii, o której mówił Jarosław Kaczyński, jest odwrotnością, także rozumiejąc ten świat, który troszkę się kontestowało, dochodzi się do jego wartości, tak?
Ale oczywiście, że tak. W ogóle Podlasie jest czymś takim, co z jednej strony łączy w sobie takie głębokie przywiązanie do wartości, tradycyjnych wartości, a z drugiej strony taką złożoność i otwartość, bo tylko, że to nie jest otwartość czy złożoność narzucona z zewnątrz, bo tak, nie wiem, pani Merkel kazała albo ktoś sobie tak wymyślił, tylko w wyniku setek lat przemieszczeń granicy, przewalający się przez Podlasie wojen, gospodarczych przemian i różnych innych elementów. Na Podlasiu są i Polacy, znaczy to też może jakiegoś uproszczenia używam, powiedzmy Polacy, którzy uważają się za Polaków, ale są katolicy, są prawosławni, którzy uważają się za Polaków i też pewnie by się obrazili, gdyby ktoś im powiedział, że są Białorusinami. Są prawosławni, którzy uważają się za Białorusinów, którzy mają obywatelstwo polskie. Są Tatarzy, wcześniej byli też Niemcy i Żydzi. Michałowo było niemiecko-żydowskie oczywiście z domieszkami Polaków i prawosławnych. Natomiast ta złożoność prowadzi do tego, że ludzie, różnie z tym bywa też oczywiście, bywają konflikty, ale uczą się jakiegoś szacunku do siebie. Tak jak ktoś, kto jest prawosławny, przeżegna się z szacunku przed Kościołem, ja kiedy przechodzę przed cerkwią, też się przeżegnam.
Zacytuję jeden z twoich tekstów. Podlasie magiczne. Cygan, prawosławny, katolik w jednym zespole. Podlasie teraz zadeptane przez różnych samozwańczych wajraków, wycieńczone emigracją, gwałcone tęczą. Tak napisałeś o tych jakichś narzucanych przemianach.
No trochę tak jest, bo nie mówię, że Podlasie znika, tak? No to, które opisywałem, ciągle jest tam, gdzie było. Natomiast rzeczywiście różne nas zjeździło się różnych mądrali, którzy przyjechali po to, żeby Podlasiakom mówić, jak żyć i jak mają robić to, co robili od setek lat. A takim taką soczewką, w której się skupia to, w jaki sposób traktuje się dzisiaj Podlasiaków, jakichś dzikusów, jest sprawa Puszczy Białowieskiej, gdzie naprawdę Podlasiacy z tą puszczą żyją od pokoleń, od setek lat. A przyjechali jacyś ekolodzy w skórzanych butach, różne kolorowe mądrale i mówią im, na czym to ma polegać. Mówią im, w jaki sposób mają ze swoją puszczą żyć. Jest tak, że na Podlasiu, widziałam to w Hajnówce, ale podobno nie tylko tak jest w Hajnówce, wiszą takie banery, że dziękujemy bardzo Państwu ekologom, dziękujemy bardzo Komisji Europejskiej za to, żeście zniszczyli naszą puszczę, bo spora część, nie ma już prawie świerka w puszczy, to jest około 20% drzewostanu to był świerk. A konsekwencją zniknięcia tego świerka w wyniku działalności kornika drukarza jest zmiana stosunków gruntowo-wodnych, zanik różnego rodzaju siedlisk zwierząt. To nikogo nie martwi teraz, że wiewiórki zdechły w związku z tym, że się zmieniła puszcza. Nikt nie robi zdjęć zdechły wiewiórek, a wtedy, kiedy znaleziono fejkowe zdjęcie po to, żeby pokazać fejkowe przekonanie o tym, że nie wiem, że PiS drzewa w całej Polsce wycina, to wiewiórka jakoś się znalazła. Nie, jest tak, że naprawdę Podlasiacy są narodem, żeby ktoś nie pomyślał zaraz, że to jakiś separatyzm wchodzi w narodkiem, nie wiem jak to powiedzieć, no ludźmi w każdym razie, którzy z jednej strony są dosyć spolegliwi, są sympatyczni, są otwarci i tak dalej, ale są też dosyć uparci. I pewien próg wytrzymałości Podlasiaków został przekroczony. Nie bez powodu, ja tu tego nie pochwalam, aczkolwiek pewien uśmiech to, być może to niewłaściwe z mojej strony, ale nie ukrywam, że pewien uśmiech to we mnie wywołuje, że no, jeden z moich sąsiadów właśnie z Michałowa, no, myśląc, że to ekolog, niestety trochę sponiewierał reportera Polsatu i chyba nawet w Ameryce Południowej pisali o tym, jak dzicy z Podlasia ekologów koło Puszczy Białowieskiej bili.
No właśnie, jak to jest, jak ci ekologowie, jak media traktują ludzi, którzy są stąd?
No to wspomniałeś o Zemku Martyniuku, no to jest taki dobry przykład. Ja byłem pankowcem, ja z moim kuzynem, który uważał się za diskopolowca, braliśmy się za łby. dlatego że on nosił białe skarpetki, miał złoty kolczyk w uchu, a ja miałem porwane spodnie i glany. Może nie glany, bo do glanów nie miałem dostępu, ale miałem takie duże, grube buty, nie? I wtedy to dla nas było strasznie istotne, aczkolwiek razem też piliśmy, razem chodziliśmy na zabawy, ja też byłem traktowany tam jak cudak, bo na zabawie mieć długie włosy to nie było dobre rozwiązanie, nie? I tylko dlatego, że miałem dużego kuzyna i jego dużych kolegów, to pewnie tam nie, no powiedzmy, wychodziłem w miarę cały z tej zabawy, nie? Ale to się działo wtedy, kiedy mieliśmy kilkanaście lat, a potem wydorośleliśmy i przynajmniej ja doszedłem do wniosku, że dlaczego mam, nie wiem, obrażać czy wywyższać się ponad ludzi, dlatego że oni, nie wiem, słuchają innej muzyki niż ja, mają, nie wiem, inny system troszkę wartości, a może nie tyle wartości, co podejścia do jakiejś estetyki niż ja, a niech sobie mają, jaką chcą. Spora część tych, którzy zadzierają nosa i oficjalnie chodzą do opery, wtedy, kiedy przyjdzie wesele albo jakakolwiek impreza, po kilku kawałkach takich, powiedzmy, bardziej ambitnych, zaczynają puszczać i skakać przy disco polo.
To dlaczego na moim weselu też było disco polo, no,
to dlaczego ja mam,
jeden no, z gatunków.
Tak? To dlaczego ja mam uczestniczyć w tej hipokryzji? Mnie to nie jest do niczego potrzebne. Ta budka disco czar, która była pokazana w filmie o Zenku, to jest budka z mojej gminy. Ja tam jeździłem, że tak powiem, nie wiem, dwa razy w tygodniu na siemianówkę na rowerze. Wprawdzie ona już wtedy nie była, no powiedzmy, takim centralnym punktem disco polo we wszechświecie. Natomiast no, ciągle była otoczona nimbem i legendą.
Obejrzałeś film o Zenku, to jest dobry film. Tomasz Raczek i różni recenzenci strasznie nie lubiący TVP mówią, że
film niestety jest dobry.
Film jest niestety dobry, z drugiej strony nie ma tej rekordowej oglądalności, jak miał być, bo prawdopodobnie to jest tak, że no skoro zniknęły kina w małych miasteczkach i widz kinowy jest innym widzem niż widz telewizyjny. Powiedz, jak wyszedłeś z tego filmu, co sobie pomyślałeś?
To tak jak napisałem w swoim tekście, że chciałbym być jak Zenek. Dlatego, że mogę nie...
Sprowokowałeś.
Tak jest. A ja w ogóle myślałem, że zabawny tekst napisałem, a okazało się, że ja tak prowokacyjny tekst napisałem, że straszliwy hejt z tego jeszcze wypłynął. Ale dobra, nie pierwszy raz. W każdym razie w tym sensie, że Zenek miał odwagę robić to, co lubi, to, co uważał za stosowne. Czy mi się podoba jego muzyka? No, niekoniecznie. No. Ani wtedy mi się nie podobała, ani teraz mi się nie podoba. Ale czy on jako człowiek, przynajmniej w tej, bo ja nie znam osobiście, ustalmy to, ani Zenka Martyniuka, mógłby się pewnie zdziwić.
Może się poznaliście, tylko nie pamiętacie. No,
tam też możliwe, różne były sytuacje. Nie? W każdym razie jego takie przywiązanie do przekonania o tym, że ma prawo robić to, co chce, nie co kto mu narzuci, że co jest właściwe, albo nie wiem, co wypada, coś takiego, tylko robić to, co uważa za stosowne, jest mi bliskie. A jego przywiązanie do miejsca, z którego wyszedł, tego, że nie wyszedł z niego po to, żeby zostać, nie wiem, Pavarottim czy kimkolwiek innym, ale nie mającym związku z Podlasiem, jego przywiązanie i taka duma z tego, skąd wyrósł, również jest mi bliskie. To dlaczego mam go, nie wiem, nie lubić, nie szanować, coś takiego? Podoba mi się to. Przynajmniej ten obraz, który widziałem w kinie, bardzo mi się podoba, odpowiada mi. Jeżeli Zenek Martyniuk jest taki, jak był w kinie, to ten gość mi się podoba.
Mój stary dom nad brzegiem rzeki sta, wspomnienie dawnych dni w mym sercu wciąż się tli. W ogrodzie róż, w ogrodzie pełnym mam, szczęśliwy tak, miałem dzieciństwa świat. Mój stary dom bielone ściany miał, przy domu brzozy cień, pamiętam jak przez mgłę kaflowy wiek. Z kominka buchał żar, pozostał tam dzieciństwa czar. Rodzinny dom, dziś widzę tylko strach, ci dziedowi na liść, aż po sam dach. Mój stary dom, po nocach mi się śni, nie wrócą nigdy już bez troski.
Kuba Wicher, anarchista, pankowiec, autor książki Sołacz Park i Klątwa Al-Kaidy. W 90-tych latach była ta jego powieść. Ja tam również się pojawiam jako jeden z bohaterów powieści, ale siedzę w szpitalu psychiatrycznym. Niezbyt jako Lenin, niezbyt nobilitujące. Natomiast on tam opisuje jakąś gdzieś tam w podróży rozmowę z muzykiem Disco Polo, który mówi coś takiego po tym szczycie Disco Polo tam z lat 90. i tak dalej. Syfem dzisiaj są lansowane wszędzie kawałki gwiazd popu, a Disco Polo to jest Disco Polo. To jest taka muzyka, co się gdzieś tam słucha przy weselach, przy jakichś imprezach. Ludzie to lubią, a to, co jest stereotyp przypisywany Disco Polo, jest tak naprawdę gdzie indziej.
To też nie tylko dotyczy Disco Polo, ale w ogóle takiej sceny muzycznej w Polsce, że dzisiaj za naszą wschodnią granicą dzieją się muzycznie ciekawsze rzeczy niż w Polsce. Jak słucham białoruskich czy ukraińskich zespołów, one są bardziej kreatywne niż te w Polsce. Dlatego, że kreatywność muzyków w Polsce, nie mówię, że wszystkie oczywiście są wyjątki chlubne, ale została zdeptana przez koncerny muzyczne, które metody, które wypracowały gdzie indziej, zaimplementowały w Polsce i dlatego polska muzyka dzisiaj nie różni się szczególnie od muzyki, która jest na zachodzie, a właściwie jest tylko jej bladym odbiciem. A inaczej jest Disco Polo. Disco Polo jakie jest, takie jest, ale jest w jakimś sensie organiczne. Wyrosło z własnego korzenia, dostało glejt poparcia prawdziwych fanów, którzy nie dostali takiego sygnału z telewizji: o, Disco Polo jest dobre, słuchajcie Disco Polo, macie tu fajne reklamy, słuchajcie Disco Polo. Tylko sami zdecydowali o tym, że Disco Polo im się podoba, z Disco Polo jest ok, oni te zespoły Disco Polo wyciągnęli z niebytu.
U was, jak chodzi o panka, w Wielkopolsce był Jarocin, u was jest na przykład festiwal Basowiszcza,
tak,
tam wiele pankowych zespołów się pojawiało.
Myśmy mieli kilka kilometrów do Basowiszczy. Chodziliśmy tam na piechotę, bo i tak za rzadko autobusy jeździły, więc tam 10 km w jedną czy 10 km w drugą, to pal 6
nawet. Po pijaku wracając na radę przejść.
To nie, to po pijaku to żeśmy w lesie leżeli, to jeszcze do trzeźwo, żeśmy czekali, aż może wytrzeźwiejemy. Natomiast tam rzeczywiście niepowtarzalna atmosfera, tam też bardzo wielu Białorusinów poznałem, którzy więcej wolności mieli w Polsce niż u siebie. Różne tam bywały sytuacje. Bywał taki koleś, który był taki wielki, włosaty i z takim, Boże, zapomniałem jak się nazywa, ten taki ukraiński coś. W każdym razie podchodzi do nas kiedyś i mówi: ja białoruski nacjonalist i wy musicie mi płacić, nie? Mówi, ja akurat może jestem nieduży, ale kolegę miałem dużego. Mówi, my nie będziemy ci płacić, nie? I tak od słowa do słowa, żeśmy się poznali, potem żeśmy mówili całą noc i było w ogóle bardzo fajnie. Więc to były takie klimaty, no albo na przykład ja, że tak powiem, za nastoletniości, mając dosyć tak dużo fantazji, wpadłem kiedyś na pomysł, że będę się rozbierał, nie? I tam wybiegałem, zaczynałem się rozbierać, tam łapali mnie, a właściwie łapały, bo koleżanki trochę bardziej, jako też...
A to nie najgorzej, jak koleżanki.
No właśnie, one mnie łapały, ubierały, ja im uciekałem, rozbierałem się, mnie łapały i tak w kółko.
Czarny chleb i herbata spada, rożnikie samoty, a muszę szukać szczęścia, co za wiec, za swobodę. Czarny chleb i herbata spada, rożnikie samoty, a muszę szukać szczęścia, co za wiec, za swobodę.
Krzysztofa wyjeżdża z Michałowa, zostaje architektem, lemmingowy zawód, tak trochę, nie? Jak to było?
Już ustaliliśmy, wyszedłem z tego.
Z tego lemmingowego zawodu również. Opiszmy, jak to było.
Natomiast muszę ci powiedzieć, że bardzo go sobie chwalę i szanuję, nie? Bo tak jak i zwykle, tak z natury jestem człowiekiem bardzo nieogarniętym, chaotycznym i tak dalej, tak studia na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej nauczyły mnie systematycznej pracy. Ja umiem te metody tylko zawodowo stosować, bo w życiu prywatnym mam wydzielony kącik na szczotki, do którego żona nie ma wstępu. w którym bałagan jest niedotykalny, ponieważ on ma logiczny sens o tyle, że on jest chronologiczny. Jak żona tam coś poukładała, to ja bym stracił orientację i nie wiedziałbym, na którym stosie co jest stare, a co jest nowe. Natomiast jeżeli chodzi o pracę w architekturze, to jedyne co, to tylko, że mnie powiedzmy rysowanie, może trochę obecność, może pisanie właśnie mnie wyciągnęły z tej architektury, a sam zawód jest bardzo zawodem chwalebnym, muszę ci powiedzieć, bo to jest zawód, który kształtuje ludziom przestrzeń i de facto kształtując im tą przestrzeń, kształtuje im to życie. To jest zawód bardzo odpowiedzialny.
Trzeba budować, nie niszczyć.
Co prawda, ono daje takie poczucie wręcz boskości czasami. Niestety wielu architektów wpada w ten korkociąg i trochę zadziera nosa. Aczkolwiek coś, jakiś pierwiastek prawdy w tym jest. Architektura kształtuje świat, jest to bardzo taki satysfakcjonujący zawód, szczególnie jeżeli się spojrzy na efekt, a wypracowany często naprawdę no niemałym nakładem kosztów. Nie powiem, o który budynek chodzi, bo jeszcze ktoś nas pozwie, ale pamiętam, jak mój syn się rodził, pierwszy, starszy, i ja wtedy, nie wiem, ze 3 miesiące chyba nie spałem, nie? I przyjeżdżam na budowę bardzo, że tak powiem, cennego, że nie cennego, tylko kosztownego budynku, którego tam elementy projektowałem, patrzę, a tam wieszają sufit podwieszany na jakiejś dziwnej wysokości. Pytam, co wy robicie, nie? Dlaczego wy tak piszecie? Proszę bardzo, tu jest na projekcie, pan tak zrobił, nie? A rzeczywiście, ja zmieniając rzędno, kopiując rzędno z innej kondygnacji, skopiowałem, ale jej nie zmieniłem. I moje szczęście polegało na tym, że wieszaki tego sufitu można było skrócić, bo wydłużyć by się nie dało. A efektem dzisiaj jest to, że jak się w tym kosztownym budynku jedzie z głównymi schodami ruchomymi, to z sufitu podwieszonego wystaje dźwigar dachu. A to wynika z tego, że mój syn nie dał mi przez 3 miesiące spać, ja nie byłem w stanie tego ogarnąć. Natomiast to jest zabawa naprawdę dużymi zabawkami i daje dużo satysfakcji.
Nie, ja z klocków lubiłem zawsze budować. No drewnianych i Lego jeszcze nie było, te polskie podróbki Lego, natomiast żeby za dorosłego coś takiego robić, to nie wpadłem na taki
No więc ja miałem duże klocki do zabawy, a nawet powiem szczerze, że moim takim osobistym konikiem było robienie detali. To ja wiem, to nie jestem pewien, czy to jest takie ciekawe, ale w każdym razie są sytuacje, które bardzo trudne czasami w architekturze, w budownictwie, które różne elementy trzeba pogodzić, one się wydają nie do pogodzenia i nie do rozwiązania. No więc w sytuacji, w której wszyscy już zamawiali ręce i nie wiedzieli, co zrobić, to ja się tam zamykałem na jeden dzień, brałem telefony do producentów różnego rodzaju materiałów, uczyłem się z dodatkowych książek i starałem się na koniec tego dnia wyprodukować detal, który rozwiązywał ten problem i wtedy wszyscy smukali, jachali, że dało się to zrobić.
Krzysztofa Rysownik, czyli to, z czego cię najbardziej wszyscy znają. Rysowałeś już w przedszkolu, zarysowywałeś całe zeszyty, tak wyczytałem w tych opowieściach twoich podlaskich, które wszystkim jeszcze raz polecamy, bo to w internecie można znaleźć i to się czyta dziesiątki takich tekstów, z których kto nie zna Podlasia, się dużo o nich dowie. Jak to było w tym przedszkolu?
No w przedszkolu było tak, że ja szybciej się nauczyłem rysować niż pisać tak naprawdę. Bo ja pamiętam, pierwszy swój rysunek to był rysunek takiego woźnicy na furmance. Byłem z niego bardzo niezadowolony. I robiłem go tyle razy, aż byłem w miarę zadowolony. W tym samym czasie moja przedszkolna żona, przy okazji pozdrawiam, żona oczywiście wie, że to było tylko w przedszkolu.
Ale to ta sama jest to w przedszkolu, nie?
Nie, właśnie nie. Nie. Zresztą dzisiaj, chociaż bardzo się lubimy, to powiedzmy, że światopoglądowo jesteśmy dosyć odlegli od siebie, w związku z czym no, zdarza nam się kłócić na różne tematy. W każdym razie wtedy uczyła mnie pisać, a ona już umiała pisać. Ja pamiętam największy swój problem z literą J, które nie wiedziałem, czy w tą stronę skręcać, czy w tamtą, więc robiłem mniej więcej taką pantelkę i stawiałem kropeczkę na górze. Więc z pisaniem to miałem różnie. Natomiast jeżeli chodzi o rysowanie, zacząłem dosyć wcześnie, a wręcz byłem no, taki dosyć opętany w tym wręcz, bo to był problem, żeby dostać wtedy zeszyty. Tak? To nie był towar łatwy do ogarnięcia przez rodziców. A kończyło się na tym, że oni mi kupowali jakieś tam zeszyty, bo trzeba było te zeszyty dać do przedszkola, żeby dziecko coś tam przez pół roku na przykład miało, a ja po prostu zarysowywałem te zeszyty w jeden dzień.
Krzysztofa zaczyna rysować już nie tylko w przedszkolu, później też. Jak to się stało, że poważną, porządną, stabilną pracę architekta zamieniłeś na niepoważną, wariacką pracę rysownika?
No jeszcze odnośnie tego rysowania, to ci powiem taką anegdotkę, że chyba w podstawówce to było, jak zacząłem rysować rysunki pornograficzne, nie?
No właśnie, to bardzo ciekawy aspekt twojej twórczości. No, tak. Musimy mu poświęcić odrębny dział cały.
One były takie, powiedzmy, ułomne, ponieważ miałem pewne braki znajomości anatomii. Natomiast
internetu jeszcze nie było.
Internetu jeszcze nie było, tak. Natomiast moi koledzy również mieli, więc bardzo to nie przeszkadzało. Ja te rysunki, ja można powiedzieć, że nimi handlowałem. Co prawda nie, żeby nie było
za pornografię.
Tak, za pieniądze, ale za samochodziki na przykład, czy za plastelinę, czy za coś tam, nie?
Resorki.
Tak, dokładnie tak. No, co prawda one były rzadkie, ale rzeczywiście były takim czymś, co nadawało się na wymianę, taką walutą, którą można rzeczywiście było na coś wymienić. Ale wracając do twojego pytania. To się stało tak, że ja pracując jako architekt udzielałem się na Salonie 24. Uważam, że kiedyś Salon 24 wejdzie do annałów, do historii, wręcz rozszczelniania rynku.
Miał swój bardzo dobry czas wtedy, tak.
Rynku medialnego w Polsce, bo w zasadzie był jedynym, no, albo jednym z nielicznych, no, wydaje mi się, że jedynym miejscem, gdzie można było przeczytać coś innego niż wszędzie, że front jedności przekazu był szczelny. A na Salonie 24 często można było trafić na bardzo wartościowe teksty, które mówiły coś innego niż gdzie indziej. Ja tam najpierw się zacząłem udzielać jako bloger, przez cały czas się tam udzielam jako bloger, ale po jakimś czasie zacząłem też tam publikować rysunki. No i się okazało, że i moje teksty zaczynają wściekać coraz szerzej i moje rysunki zaczynają wściekać coraz szerzej. Stawałem się może trochę bardziej rozpoznawalnym blogerem i rysownikiem na Salonie. W końcu dostałem nawet swoje okienko na stronie głównej na rysunki. I tak te rysunki, i tak te teksty zaczęły się rozchodzić. Później moje drogi z Salonem 24 się trochę rozeszły, bo salon się zaczął zmieniać, mi się to nie do końca podobało. Założyłem bez, że tak powiem, urazy i bez żadnych kłótni, ale założyliśmy z kolegami taką formę działalności, którą nazywaliśmy Blog Publiką. Tam sobie nadal publikowałem rysunki, nadal publikowałem teksty, a gdzieś tam w międzyczasie zaczęły pukać do mnie różne instytucje i media, które pytały, czy nie chciałbym dla nich pracować. Gdzieś tam w międzyczasie pracowałem na takim portalu, który szybko się pojawił i zniknął, nazywał się Plac Wolności. Potem dostałem propozycję, i to był chyba kluczowy taki moment, wtedy, kiedy rozpadało się Uważam, że. I wtedy, kiedy odchodzili dziennikarze, Uważam, że i Rzeczpospolitej zakładali do rzeczy i zakładali w sieci, ja dostałem propozycję pracy jako rysownik w tym Uważam, że. I nie było to dla mnie łatwe, bo to była taka pierwsza propozycja, znaczy pierwsza taka stała, bo ja wcześniej robiłem ilustracje, robiłem projekty do filmów, postaci do filmów animowanych, robiłem okładki i tak dalej, ale pierwsza taka propozycja rysowania na stałe gdzieś była dla mnie bardzo atrakcyjna, aczkolwiek wtedy, biorąc pod uwagę sytuację i no, to, że emocjonalnie byłem po stronie tych, którzy odchodzili z tego, Uważam, że odmówiłem. No i pomyślałem sobie, że no, prawdopodobnie jest to szansa, którą straciłem. A to się okazało, że to była nie szansa, tylko początek, bo wtedy odezwał się do mnie Piotr Gociek, powiedział: panie Czarku, to może my tutaj w Do Rzeczy zawalczymy, nie? I rysowałem na Do Rzeczy. W Gazecie Polskiej też przez chwilę rysowałem. Potem się pojawiłem w różnych innych miejscach, a potem kiedyś spotkałem w samochodzie, w którym wracaliśmy bodajże z Republiki, Jerzego Kłosińskiego, pana Jerzego, przepraszam, Kłosińskiego, który wtedy był szefem tygodnika Solidarność. Powiedział: panie Czarku, ja tutaj nie mam takiego felietonu, który nie byłby polityczny. Czy pan mógłby pisać felieton niepolityczny? No, wszystko mogę, nie, proszę bardzo, może być niepolityczny. I do dzisiaj tam go piszę, nawiasem mówiąc. A potem się zgadaliśmy jeszcze na temat rysunków i tak zacząłem przeciekać. W końcu pojawiła się taka propozycja ze strony Solidarności. Może ten medialny zadymiarz i bandzior zrobiłby coś dla Solidarności i spróbowałby jej przewrócić miejsce w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej. No więc ja się tej misji podjąłem i od tamtej pory robię co w mojej mocy.
Twoje rysunki satyryczne, bo ty mówiłeś w jednym z programów, że nie każdy rysunek musi być śmieszny. Oczywiście. Ale mi się to najbardziej, ja jestem prosty chłopak, mi się najbardziej to śmieszne podobają u ciebie. Ten twój typ poczucia humoru, taki zgroźliwy, czasami ostry. Jak nabywałeś jakby tego typu wprawy w tworzeniu takich rzeczy?
No oczywiście wzięło mi się to trochę ze złości, bo wtedy, kiedy ja w salonie, a to, to też jestem często pytany, co ci się stało? Przecież na salonie byłeś na początku takim zatwardziałym lemmingiem i tak dalej, nie? Bo to prawda. Ja na salon 24 przyszedłem jako zatwardziały obrońca Donalda Tuska, bo aczkolwiek...
Który to był rok, powiedz?
2007? Gdzieś chyba koniec pierwszego PiSu, tak mi się wydaje. W każdym razie byłem święcie przekonany o tym, a wyrosłem z popisu. Żeby było jasne, zawsze miałem przekonania, na przykład w zakresie aborcji, dosyć radykalne. Tutaj nie bez powodu taki znaczek noszę. I wtedy, kiedy powiedzmy wydawało mi się, że lepszą częścią tego popisu jest Platforma Obywatelska, to nadal tak było, aczkolwiek wtedy jeszcze nie rozumiałem tej sprzeczności. I wtedy również pisałem na Salonie 24, że jestem radykalnym przeciwnikiem aborcji. Natomiast no, struktury sceny politycznej nie rozumiałem, bo odbierałem je za pomocą tych końcówek tego frontu jedności przekazu. I na Salonie 24, w wyniku iluś dyskusji, iluś faktów, iluś ludzi, których poznałem, zrozumiałem, że ten świat może jednak trochę inaczej wyglądać, niż mi się wydawało. I to nie był łatwy proces. Ja się broniłem, a niech wszyscy, którzy byli wtedy na salonie, poświadczą, że to lata trwało w zasadzie. A potrafiłem się bronić, no wydaje mi się, że idiotą nie jestem, więc racjonalizować swój brak słuszności też potrafiłem. No i lata mi zajęło, ale taką największą cezurą niewątpliwie i pewnie nie jestem w tym odosobniony, była na pewno katastrofa smoleńska, kiedy ja idąc jeszcze 10 kwietnia pod Pałac Prezydencki i pamiętam, że jakieś media, nie pamiętam jakie, mnie pytały wtedy, co teraz będzie. Mówię, że od takiej sytuacji to mogło się wojny się zaczynały, nie? To nie wiem, co będzie, ale liczę na to, że w takiej sytuacji instytucje państwa staną na wysokości zadania. I potem to, co obserwowałem, jak one nie stawały na wysokości tego zadania, jak rozpoczynało się wielkie kłamstwo, jak zamiast, nie wiem, walczyć o prawdę na temat śmierci tak ważnych osób, nagle zaczynało się budować jakieś piętrowe absurdy. Bardzo mocno mnie to uderzyło i oczywiście, tak jak mówię, nie jestem w tym odosobniony, jest wiele podobnych przypadków, że wtedy ostatecznie mnie to do tego systemu zniechęciło i ostatecznie musiałem się pogodzić z tym, że to był fałsz. Później dochodziły oczywiście jakieś tam kolejne elementy, ale z tym też wiązała się złość. Związała się złość na to, że dałem się oszukać. W związku z czym późniejsze efekty, również, no nie chcę powiedzieć artystyczne, bo to może przesada, Starowiejski to jest artysta, ja to jestem tam rzemieślnik, ale powiedzmy jakieś twórcze, są nacechowane pewną złością niewątpliwie i one będą nacechowane złością, ponieważ coraz to kolejne fale ataku tej nieprawdy, tego fałszu są przypuszczane, a ja... Jeżeli ktoś się boi, ja takie mam wrażenie chwilami, że ktoś się boi tego, co ja narysuję, to ja będę rysował.
Wiesz, to było w wywiadzie z chuliganem wielu artystów, którzy na przykład wcześniej się robili swoje, nie zajmowali się polityką, tak? Uznawali, że świat dookoła jakoś tam sobie funkcjonuje i ilość tych artystów przebudzonych po Smoleńsku, którzy się w ogóle wcześniej inaczej niż ty czy ja nie zajmowali polityką, była bardzo duża. Być może to jest tak, że to poszukiwanie wolności wyniesione z młodości, wyniesione z Panka, wyniesione z Michałowa w pewnym
kontestacja
momencie...
Kontestacja narzuconych autorytetów.
Tak, w pewnym momencie nie pozwoliło uwierzyć w tą propagandę i dać się całkowicie jej w jakiś sposób omotać, tak? Znaczy, to wiele razy się powtarza w wywiadzie z chuliganem,
absolutnie
że to tak było.
Absolutnie tak. I dzisiaj, jeżeli doświadczenie buntu w czymś pomaga i gdzieś się sytuuje, to nie tam, gdzie mówią, że proszę bardzo, tu macie takiego świątka buntu, on jest taki kolorowy, wypasiony, on taki festiwal organizuje, idźcie, tam jest wujek bunt, nie? To szczerze mówiąc, człowiek, który doświadczył jakiegoś takiego bardziej realnego buntu, to sobie myśli, nie, zaraz, ale bunt to nie przychodzi, nie wiem, z supermarketu, z telewizora, nie wiem, z fajnymi kolorowymi reklamami, ale jednak z ich kontestacji, nie? To gdzieś w tym jest jakiś fałsz. Więc jeżeli bunt dzisiaj gdzieś jest, to on nie jest tam. On jest zupełnie gdzie indziej. Moim zdaniem on jest dzisiaj w wartościach konserwatywnych i obronie wartości tradycyjnych.
Wspomniałeś o tym, o tym panu, był Matka Kurka także w wywiadzie z chuliganem, który jeździł do Jarocina, tak, i patrzy na ten Woodstock jako na taką wielką dyskotekę, gdzie jest przemieszanie wszystkiego, i Balcerowicz, i wrogowie Balcerowicza, i pacyfiści, i czołgi, i transportery opancerzone pojawiające się. No i jest moment, kiedy gasną światła i jest impreza nocna. Zrozumiałe, że ktoś nie kumający tych wszystkich rzeczy, które nam jako już z Gredą doświadczenie po latach pokazuje, daje się na to nabrać. Czym to jest tak naprawdę dla ciebie?
No jest to elementem takiego wodospadu, o którym ostatnio pisałem, że my jesteśmy poddawani takiej ogromnej presji. Presji przez za pośrednictwem popkultury, różnego rodzaju instytucji i organizacji, ogromnych pieniędzy, filmu, nie wiem, teatru, mediów i tak dalej, żebyśmy byli jacyś, tak? Żebyśmy byli tacy, jak tacy ktoś chce, bo jacyś inżynierowie społeczni gdzieś postanowili, że jak my będziemy tacy, a tacy, to będzie fajnie. To przepraszam bardzo, ale moja taka właśnie punkowa natura mówi, przepraszam, nie wiem, na ile mogę to pokazać, ale o! Właśnie nie. Ja będę taki, jak ja chcę. Ja sobie wymyślę, oczywiście ktoś może dojść do innych wniosków niż ja, natomiast myślę, że właściwą postawą wobec takiego zalewu komercyjnej jednak, wydaje mi się, presji propagandowej jest postawa buntu. Nawet jeżeli ja nie mam tych pieniędzy, nawet jeżeli ja nie mam do dyspozycji tych wielkich narzędzi, którymi usiłuje się mnie manipulować, nawet jeżeli ja często nie mam racji, bo jestem oczywiście tylko ułomnym człowiekiem, to ja nie chcę iść razem z tym nurtem. Ja chcę stać w tym nurcie i nawet jeżeli tylko dysponuję tymi dwoma rękoma i tą głową, to jeżeli ten nurt przynajmniej się denerwuje tym, co ja robię, to ja go będę denerwował.
Denerwowałeś okładkami tygodnika Solidarność na temat ideologii LGBT. Takie tęczowe okładki widzimy w tej chwili w tle. Pankowiec w tej roli. Jak to było z tymi okładkami i z reakcją na nie?
No, reakcja jest dosyć oczywista, że my jesteśmy tam, nie wiem, homożercami, nie wiem, różne inne tam historie, co jest oczywistą bzdurą, bo po pierwsze, mnie nie wolno takich rzeczy, również mając za plecami Solidarność i wiedząc o tym, że Solidarność może ponieść konsekwencje tego, co robię. Po drugie, ja znam homoseksualistów i nie mam nic do nich. Do tych, którzy nie wchodzą mi na głowę, nie usiłują mi wychowywać dzieci, ani nie usiłują zmieniać mojego świata na swoje podobieństwo. Ja z przeproszeniem piłem wódkę z homoseksualistami, świetnie się z nimi bawiłem i nie mam z tym żadnego problemu. Problem jest z tym, co usiłuje się na tym zbudować, czyli na tym, co proponuje Nowa Lewica, która zrezygnowała z czynnika rewolucjonizującego w postaci robotników, którzy odnaleźli się w nowym świecie i już niestety nie pasowali Nowej Lewicy, a odnalazła ten czynnik rewolucjonizujący w mniejszościach, również, a głównie być może w mniejszościach seksualnych. I to nie odbywa się tylko na, nie wiem, kartach książek, których odbywa się dyskusja światopoglądowa. Nie. To się odbywa również w przedszkolu dzieci, również moich dzieci, w szkole moich dzieci. No więc jeżeli ta fala przychodzi do mnie i ona jest ubrana w te wszystkie tęcze, jednorożce, przekonania o tym, że my jesteśmy oczywiście od miłości, a wy to jesteście od nienawiści i tak dalej, to mówię, gadajcie sobie, co chcecie, a ja będę to robił po swojemu. I jeżeli oni mają do dyspozycji nawet te wszystkie ogromne narzędzia, to ja sobie tego narzędzia i tych dwóch narzędzi użyję do tego, żeby przynajmniej ich irytować.
Jako zastępca redaktora naczelnego tygodnika Solidarność i redaktor naczelny portalu tysol.pl i informujecie o tym, jak bywają traktowani pracownicy. Pracownik IKEA, który za cytowanie Biblii i jej cytatów, które drażnią środowisko LGBT, wyrzucany z pracy. Ja wtedy napisałem coś takiego, uważajcie, i zagraniczne koncerny, które przychodzicie do Polski, musicie przychodzić tu na naszych warunkach. W Polsce ludzie pracy wywalczyli wolność, w Polsce robotnik ma określone prawa, które zostały przez to w jakiś sposób podkreślone, i wchodźcie na naszych warunkach, albo odbierzemy wam to prawo, tak?
Im się, mam wrażenie, wydaje, oni podlegają takiemu złudzeniu, że to będzie to trochę tak jak u nich, nie? Że związki zawodowe to są w zasadzie jakieś ich sojusznicy w sensie, powiedzmy, idei marksistowskiej. A tymczasem w Polsce, ja nie wiem, czy ja mam prawo tak mówić, bo też nikt mi, Solidarność nie udzieliła mi takich prerogatyw, ale powiedzmy, że mogę to powiedzieć jako laik. Solidarność nie jest zbudowana na korzeniu marksistowskim. Solidarność jest zbudowana na katolickiej nauce społecznej Kościoła katolickiego. I Solidarność rodziła się na kolanach, pod krzyżem, Solidarność odwołuje się do Boga, do Kościoła i tak dalej. To jest, Solidarność jest wroga w stosunku do marksizmu, więc nie tędy droga. Oczywiście, że presja będzie ogromna, oczywiście, że oni mają, podejrzewam, ogromne narzędzia do tego, żeby zmieniać społeczeństwo. Niestety obawiam się, że im się w jakimś stopniu to udaje. To jeszcze kilka lat temu młodzież chodziła w koszulkach z Wyklętymi. Dzisiaj mam wrażenie, że widzę jednak więcej młodzieży z tęczowymi torbami, ale nie będzie łatwo.
To może z perspektywy Warszawy, tak?
Bo... No to prawda, może tak, może
czy
i racja.
Czy Poznania, tak? Gdzie jesteśmy, ale
mam nadzieję, że masz
rację. Jak jadę w wakacje z Podkarpacia neobusem do Warszawy, nie spotykam ani jednej tęczowej koszulki, a spotykam Polskę walczącą żołnierzy wyklętych.
Tak? Obyś miał rację. Natomiast na pewno to nie będzie tak, że będzie łatwo i na pewno nie będzie tak, że w Polsce, która doświadczona komunizmem przez kilkadziesiąt lat, ktoś będzie wyrzucał ludzi z powodu tego, że pozwalają sobie cytować Biblię. A my do tego zrobiliśmy cały numer o tym i do tego musieliśmy się ostro przygotować. IKEA, wielki koncern i tak dalej. To była praca z prawnikami, praca z ekspertami Solidarności. Natomiast niech każdy koncern będzie pewien, że jeżeli chodzi, zresztą o różne również prawa pracownicze, ale jeżeli chodzi o wartości tradycyjne, to również napotka w Polsce, jeżeli będzie chciał je zaatakować, no, wiele kłopotów.
Taki wyrazisty symbol się pojawił w Poznaniu, kiedy tramwajarze motorniczowie odmówili wywieszania chorągiewek tęczowych na tramwajach i w tym momencie stowarzyszenie Stonewall współpracujące z prezydentem Jaśkowiakiem powiedziało, że nie będziemy zgłaszać roszczeń do MPK poznańskiego, jeśli ci ludzie zostaną wysłani na kursy o tolerancji, tak? Na jakieś, można powiedzieć, warsztaty reedukacyjne. Symbol tramwajarek w Poznaniu przez czerwiec 56 jest szczególny i wiele osób to odebrało jakoś na tej płaszczyźnie.
To można odnieść wrażenie pewnego takiego terroru, pewnej takiej przemocy, nie wiem, ideowej, wizualnej, społecznej, kulturowej, no jakiejkolwiek innej. To powiedzmy, że te przestrzenie, w których udaje się obronić jakieś tradycyjne wartości, się zmniejszają i mówi się w absolutnie kłamliwy sposób oczywiście o strefach wolnych od LGBT, mając na myśli deklaracje, które podejmowały różne samorządy w Polsce. One podejmowały dwa rodzaje deklaracji, albo deklaracje sprzeciwiające się ideologii LGBT, albo samorządową kartę praw rodzin. W żadnym z tych dokumentów nie ma mowy o żadnych strefach wolnych od LGBT. No co to, jakieś wykrywacze gejów na rogatkach czy coś? To przecież to jest jakiś absurd. A w samorządowej karcie praw rodzin w ogóle nie pada skrót LGBT. To jeżeli używa się takich fake newsów po to, żeby budować jakąś taką atmosferę strachu, jakiś, nie wiem, takiego przerażenia, bo widziałem jakiegoś tam delegata BBC, który tutaj przyjechał do Polski po to, żeby relacjonować, jak źle i strasznie jest w strefie wolnej od LGBT. Podejrzewam, że traktowany był tutaj na miejscu jak niespełna rozumu i ludzie nie do końca wiedzieli, o co mu biega. To trudno nie odbyć.
Nie,
to jest totalitaryzm.
Mi się przypomniało przed Euro 2012 ten angielski piłkarz czarnoskóry, który mówił: nie jedźcie do Polski i na Ukrainę, bo wrócicie w trumnach.
Would you recommend families to travel to Euro 2012?
No chance. Stay at home, watch it on TV. Don't even risk it, because you can end up, you know, you're coming back in a coffin.
W Polsce poziom przemocy wobec różnego rodzaju mniejszości jest według różnych statystyk o wiele mniejszy niż na Zachodzie.
Bo wynika to z chrześcijaństwa, tak?
Oczywiście. I wynika to z naszych głębokich i tradycyjnych przekonań, a nie z narzuconych i siłą tutaj implementowanych.
Cezary Krzysztopa był dzisiaj gościem w wywiadzie z chuliganem. Historia polskiego buntu od pankowca z Podlasia przez pana architekta po zastępcę redaktora naczelnego tygodnika Solidarność, polski bunt, chuligański bunt, nieprzemakalny na przeróżne zewnętrzne nurty. To jest także przedmiot zainteresowania wywiadu z chuliganem. Zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia.
Wywiad z chuliganem.